Z pewnością zdarza nam się przyłapać na myśli, czy oby na pewno dobrze czytamy otoczenie. Czy koleżanka z biura rzeczywiście wiedzie szczęśliwe życie u boku perfekcyjnego partnera? A szef w istocie ma na koncie tysiące i stać go na luksusowe samochody, którymi się wozi. Może się okazać, że koleżanka, choć robi dobrą minę do złej gry, jest zdradzana. A szef, choć nigdy publicznie się do tego nie przyzna, przepuszcza pieniądze w kasynie i tonie w długach. Ludzie skrywają sekrety. Nasi najbliżsi również. Czy swoją mroczną tajemnicę miała też bohaterka dzisiejszej historii? W 2019 roku Prisma ma 26 lat. Jest samotną matką, wychowującą 6-letniego syna Dominika. Ma ciemne włosy, brązowe oczy, 157 cm wzrostu i 61 kg wagi. Uśmiechnięta, beztroska i otwarta. Urodziła się w Veracruz w Meksyku, ale mieszkała w miasteczku Mesquite w Teksasie. Gdy przyjechała do Stanów, nie znała języka. Była jednak na tyle zdeterminowana, że nie tylko ukończyła college, ale niedawno otrzymała nawet amerykańskie obywatelstwo. Z tego powodu była z siebie bardzo dumna, tak samo jak dumni z niej byli jej bliscy. Była aktywna zawodowo, ambitna i pracowita. Nie ograniczała się do jednej pracy. Służyła w Gwardii Narodowej. Pracowała jako pomoc prawna. Ostatnio także jako przedstawiciel handlowy w komisie samochodowym. 123 Tex Auto w Dallas. Z powodu natłoku obowiązków zaczęła korzystać z pomocy opiekunki do dzieci, która zajmowała się podopiecznymi w swoim domu na Old East Dallas w czasie, gdy ich rodzice byli w pracy. Prisma, choć zawodowo radziła sobie nieźle, nie miała szczęścia do związków. Z niejakim Arturo, ojcem dziecka, rozstała się dawno temu i od tego czasu rozpaczliwie pragnęła bliskości, nierzadko wybierając przy tym nieodpowiednich partnerów. Z ostatnim wybrankiem, Ryanem, schodziła się i rozchodziła bez przerwy. Związek był burzliwy i niestabilny. Nieporozumienia prowadziły do karczemnych awantur, również z użyciem siły. Związek rozpadł się z hukiem i gdy nikt już nie wróżył im przyszłości razem, nieoczekiwanie postanowili dać sobie kolejną szansę i znowu zaczęli się spotykać. 17 kwietnia 2019 roku, środa, około południa. Ten dzień miał być kolejnym, nudnym, nic nie wnoszącym w życie Prismy dniem. Okazał się jednak tym, który zmienił życie całej jej rodziny na dobre. Ubrana w czerwoną koszulkę polo, niebieskie dżinsy 7/8 i sportowe czarne buty, Prisma wychodzi z pracy. Dochodzi południe. Wsiada do swojego białego Jeepa Wranglera, rocznik 2017, i kieruje do Ibar na North Haskell Avenue. Tam czeka już na nią Ryan, były chłopak, z którym tego dnia umówiła się na lunch. Do pracy nie wraca już nigdy. Randka przebiega wzorowo, do czasu, gdy w pewnym momencie odzywa się telefon Prismy, a kobieta, pragnąc odrobiny prywatności, wychodzi na zewnątrz, by go odebrać. Jak można się spodziewać, po wybuchowym charakterze Ryana, tajemniczy telefon go irytuje. W jego głowie bulgocze myśl, że Prisma nie chce, by słyszał, o czym rozmawia, bo go zdradza, a rozmówcą jest jej kochanek. Gdy tylko Prisma wraca do stolika, mężczyzna postanawia rozpętać potworną kłótnię i oskarżyć kobietę o romans. Po ostrej wymianie zdań wychodzi, zostawiając wyraźnie zdenerwowaną Prismę samą. Kobieta po kilku minutach również opuszcza lokal, ale po pół godzinie do niego wraca. Postanawia się upić. Zamawia drinka za drinkiem, a pijąc staje się coraz bardziej wulgarna i głośna. Między kolejnymi łykami około 15 wybiera numer Marii, opiekunki, z którą rozmawia przez godzinę, opowiadając jej o nowej pracy. Przy okazji informując ją o tym, że odbierze syna o tej samej godzinie co zawsze. Jest to o tyle dziwne, że nigdy nie rozmawiała z Marią dłużej niż 10 minut, jak podaje rodzina.
Barman po ponad 3 godzinach w końcu odmawia nalania Prizmie kolejnej szklanki, a właściciel około 16:40 nakazuje opuścić lokal. Nie wiadomo, co jest tego bezpośrednią przyczyną. Nietrzeźwość czy niestosowny język i sprzeczki, w które wdaje się z barmanem i innymi gośćmi restauracji. Tu ślad po Prizmie się urywa. Gdy nie pojawia się w domu Marii o 19:30, by odebrać syna, ta zaczyna martwić się nie na żarty. Prizma jest odpowiedzialna. Zawsze przychodzi na czas. Z pewnością dałaby znak, gdyby wypadło jej coś niespodziewanego. Rozmawiały ze sobą kilka godzin wcześniej, a Prizma nie wspomniała nic o spóźnieniu. Zachowywała się normalnie, jak zwykle. Maria wysyła do Prizmy serię SMS-ów, a gdy to nie skutkuje, o 21:30 powiadamia policja. Rozpoczynają się poszukiwania. Około 23:30 o zaginięciu zostają poinformowani rodzice Prizmy. Następnego dnia rano przyjeżdżają na miejsce, by przejąć opiekę nad dzieckiem. Komórka zwykle aktywnej telefonicznie kobiety milczy. Wiadomości od siostry i opiekunki kierowane są początkowo na pocztę głosową, ale po 18:00 nie docierają już nigdzie. Telefon jest wyłączony, być może przez wzgląd na rozładowaną baterię. W ciągu najbliższych godzin miasteczko zostaje oklejone plakatami, a bliscy rozpoczynają rozdawanie ulotek. Najważniejsza w tym momencie jest odpowiedź na pytanie, gdzie 26-latka udała się po wyjściu z restauracji. Wydaje się, że policja trafia na trop. O 17:05, niedaleko lokalu, w którym popołudnie spędzała Prizma, doszło do pewnego incydentu. Rozemocjonowana kobieta wdała się w kłótnię z innym kierowcą. Nikt nie ucierpiał, ale na miejsce wezwano policję. Zanim jednak służby porządkowe dotarły, kobieta zniknęła. Opis wozu pasował do białego jeepa, którym jeździła Prizma. Czy to była ona? Czy zdarzenie to mogło mieć związek z jej zaginięciem? Może obawiając się konsekwencji, uciekła? Na tę chwilę policja skupia się na świadkach. Zaczyna od byłego chłopaka, Ryana. W końcu to on był ostatnią osobą, z którą widziała się Prizma, a ich spotkanie nie obyło się bez piorunów. Ryan ma jednak alibi. Tuż po opuszczeniu lokalu wraz z kolegami udał się do innego miasta. Do swojego mieszkania wrócił dopiero wieczorem. Okazuje się, że ktoś jeszcze poza byłym chłopakiem miał z kobietą kontakt na chwilę przed jej zaginięciem. Między godziną 17:49 a 18:01 Prizma wykonała 9 krótkich telefonów do Ryana, ale także przyjaciółki spoza stanu. Mężczyzna ani razu nie odebrał, koleżanka tak. Pytana o szczegóły zeznała, że Prizma prosiła ją wtedy o pomoc. Była zmieszana i było z nią coś nie w porządku. Nie powiedziała nic konkretnego, a na pewno nic, co przybliżyłoby śledczych do rozwiązania zagadki. Rankiem następnego dnia, w czwartek 18 kwietnia, dochodzi do przełomu. Na Roseland Avenue, nieopodal Northolt Street, funkcjonariusze odnajdują samochód Prizmy. Jest zaparkowany naprzeciwko znaku stop, blokując drogę. Wygląda tak, jakby ktoś zostawił go nagle, bez przemyślenia, w przypadkowym miejscu, nie martwiąc się o konsekwencje i ewentualne odholowanie. Choć w samochodzie nie ma nic, co mogłoby pomóc w odnalezieniu Prizmy, na pomoc przychodzą nagrania z monitoringu. Prizma po opuszczeniu restauracji, tuż po awanturze z kierowcą, udała się samochodem w okolice swojej pracy, jadąc w kierunku jeziora White Rock. W pewnym momencie zawróciła i skierowała się w stronę kompleksu apartamentowców The Olympus, gdzie mieszkał Ryan i gdzie ostatecznie porzuciła swoje auto. Mężczyzna nie odbierał od niej telefonów. Być może chciała się z nim spotkać osobiście, coś wyjaśnić, porozmawiać, nie mając pojęcia o tym, że nie ma go w domu. Na nagraniu widać, jak Prizma około 17:50 wysiada ze swojego jeepa. Wbiega do budynku przez garaż, a następnie kręci się przy garażowej windzie. Przez cały czas rozmawia przez telefon. Rozmówczynią jest wspomniana wyżej przyjaciółka spoza stanu, którą Prizma prosiła wtedy o pomoc. Członkowie rodziny, analizując materiał wideo, są zgodni w twierdzeniu, że dziewczyna zachowywała się nerwowo. W sposób typowy dla siebie trzymała klucze. Pochylała głowę i chodziła z kąta w kąt. tak jak robiła to zawsze w stresujących chwilach. Gołym okiem było widać, że coś się udręczy. Tylko co? Co było przyczyną takiego stanu? Opiekunka, z którą Prisma rozmawiała przez godzinę w restauracji, około 15 nie zauważyła żadnych nietypowych zachowań. Można zakładać, że jeszcze wtedy kobieta czuła się dobrze. Późniejsze incydenty wskazują, że w miarę wypitego alkoholu stan psychiczny Prismy systematycznie się pogarszał. Została wyproszona z restauracji. Pokłóciła się z przypadkowym kierowcą, a następnie wsiadła w samochód i odjechała. Około 18, będąc już na terenie kompleksu, nerwowo prosiła koleżankę o pomoc. Płakała do telefonu. Sprawiała wrażenie, że nie wie, gdzie jest, ale ostatecznie nie powiedziała przyjaciółce, co ją trapi. Powodów mogło być kilka. Wypity alkohol, kłótnia z chłopakiem, świadomość tego, że nie ma go w domu, bądź awantura z przypadkowym kierowcą, w efekcie której wezwano policję. Czy w akcie rozpaczy Prisma mogła zrobić sobie coś złego? A może została uprowadzona, znajdując się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie? By znaleźć odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytania, nagranie zdecydowano się upublicznić, a śledztwo przenieść na teren kompleksu. Policja w towarzystwie ojczyma Prismy niestrudzenie puka do mieszkań. Zadaje setki pytań i pokazuje zdjęcia 26-latki lokatorom. Ma nadzieję, że może ktoś pozna kobietę. Przypomni sobie coś, co byłoby pomocne w śledztwie. Działanie to ku uciesze wszystkich przynosi oczekiwany skutek. Jeden z mieszkańców widział płaczącą Prismę w windzie. Wysiadał na drugim piętrze, a kobieta została w środku. Inna kobieta przyznała, że widziała ją na ostatnim piętrze garażu, gdzie płakała stojąc przy srebrnym samochodzie z otwartym bagażnikiem. Co ciekawe, zaniepokojona jej stanem kobieta zaoferowała pomoc. Ale Prisma odpowiedziała tylko: zostaw mnie w spokoju. Pytanie, do kogo należał srebrny samochód, pozostaje bez odpowiedzi. Wśród znajomych Prismy pojawiły się głosy, że mógł należeć do ojca dziecka Prismy, Arturo. Plotkowano, że nie płacił na dziecko, nie interesował się jego losem, że posiadał srebrny samochód, że najpewniej prześladował Prismę i pojawił się w De Olympus tego dnia, by się z nią spotkać. Z wywiadu przeprowadzonego z mężczyzną wynika jednak jasno, że nie miał pojęcia, kim jest Ryan i gdzie mieszka, a w dniu zaginięcia Prismy był w Nowym Orleanie, gdzie szukał pracy. Dodatkowo przedstawił śledczym wszystkie dowody na to, że przez lata płacił alimenty na syna. Widywał się z nim i miał dobre stosunki z jego matką. Żadna z kamer nie uchwyciła momentu, w którym Prisma opuszcza budynek. Nie jest jednak tak, że na pewno z niego nie wyszła. Istnieje taka możliwość, bo nie przy każdym wyjściu znajduje się kamera. By to sprawdzić, na miejsce zostaje sprowadzony pies tropiący, ale ku rozpaczy bliskich nie podejmuje tropu. Do dziś nie wiadomo, czy i kiedy Prisma opuściła De Olympus. Nie wiadomo, czy żyje. A jeśli tak, to gdzie jest i dlaczego porzuciła swojego syna? O czym naprawdę rozmawiała z Ryanem? I co sprawiło, że stojąc przy windzie płakała? Dlaczego prosiła o pomoc? Czy była w niebezpieczeństwie? Te pytania wciąż pozostają otwarte. Po miesiącach braku nowych tropów okazało się, że Prisma nie była właścicielem jeepa, którego prowadziła. Jak dotąd nie ma żadnych informacji na temat tego, czy właściciel ten został przesłuchany. Czy mógł mieć związek ze sprawą? Czy to on dzwonił do niej na krótko przed wyjściem Ryana? Siostra zaginionej, Esmeralda, która ostatnią rozmowę przeprowadziła z nią na tydzień przed zniknięciem, mówi: ona nie mogła odebrać sobie życia. Nie mogła też od tak uciec. Kochała swojego syna. Boże, ten dzieciak był dla niej całym światem. Minął już rok, a chłopiec, nie do końca rozumiejąc, co się wokół niego dzieje, wciąż zadaje dziadkom, pod opieką których się znajduje, niewygodne pytania. Ciągle pyta, kiedy mama wróci do domu. Ojczym Prismy kilka razy w tygodniu rozwiesza świeże ulotki. Wynajmuje miejsce pod billboard, a swój samochód okleja jej twarzą. Ma nadzieję, że ktoś ją rozpozna i przypomni sobie dzień jej zaginięcia. Na osobę, która przekaże jakiekolwiek wieści, czeka $2,500 nagrody. Bliscy Prismy mają nadzieję, że kobieta wróci. Wierzą, że to nie koniec. że coś się jeszcze wyjaśni. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Na koniec chciałbym jeszcze wybrać osoby, które otrzymają ode mnie audiobooka. Osoby wylosowane proszę, aby odezwały się do mnie na Facebooku, Instagramie lub napisały maila. Gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.